Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Te słowa proroka Izajasza przed 6 wieków przed Chrystusem czytamy w Boże Narodzenie, bo one się wtedy wypełniły. Ale czytamy je także dzisiaj, 11 listopada, w zupełnie nowym, innym kontekście. Jesteśmy pod kopułą świątyni Bożej Opatrzności. Jest tu wiele osób, dzięki którym ta kopuła i ta świątynia jest. I na początku chcę wyrazić wielką wdzięczność w imieniu księdza kardynała, swoim własnym, za wszystkie wasze ofiary i modlitwy, za ofiary materialne i ofiary duchowe. Tak powstaje Kościół. Ta świątynia ewokuje nasz chrzest, gdzie wszystko się zaczęło. I państwo, i Kościół. I choć są to dwie różne rzeczywistości, ich losy tu nad Wisłą, wtedy w 966 roku splotły się nierozdzielnie. A sama idea świątyni opatrzności, znamy ją wszyscy dobrze, wiąże się z pierwszą europejską konstytucją, której nie dano było nigdy wejść w życie, ale do której będą się potem odwoływać kolejne pokolenia Polaków. To wtedy w 1791 roku powstał pomysł świątyni opatrzności, która byłaby dziękczynieniem. Nie dane było wtedy jej zbudować. Przyszło ponad 120 lat rozbiorów i niewoli. I kiedy w 1918 roku nagle powstała wymarzona Polska, razem z nią powróciła idea budowy świątyni opatrzności. W innym miejscu, według innego projektu. I znowu nie dane było zrealizować tego marzenia, bo przyszedł wrzesień 39, a potem, kiedy skończyła się wojna, przyszedł komunizm. Od 1918 roku mija 100 lat, z czego dokładnie 50 było czasem pozbawionym wolności. Całkowicie lub częściowo. I dopiero po upadku komunizmu III Rzeczpospolitej wróciła idea realizacji świątyni i oto w niej jesteśmy. Jest za co dziękować. To pierwsza myśl związana z tym dniem i z tym miejscem. Myśl druga wiąże się z tym, że rok 1918, tak ważny, tak przełomowy dla nas Polaków, jest ważnym rokiem dla wielu innych narodów, które właśnie wtedy, po rozpadzie wielkich imperiów, odzyskały swoją niepodległość. Myślę o Litwinach, Łotyszach, Estończykach, Finach, którzy mogli być wolni dzięki temu, że upadło Imperium Rosyjskie. Myślę o Czechach i Słowakach zjednoczonych w 1918 roku w jednym niepodległym państwie. Myślę o Serbach, Chorwatach i Słoweńcach, zjednoczonych w 18 roku w Królestwie, z którego powstanie później Jugosławia. Te kraje mogły powstać dzięki temu, że rozpadła się monarchia austro-węgierska. Oni też w tym roku świętują. Ojczyzna moja, pisze nasz chyba największy poeta, wielki filozof i teolog, wielki Polak, a przy tym obywatel Europy i świata, Cyprian Kamil Norwid. Ojczyzna moja, nie stąd stawa czołem, ja ciałem zza Eufratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem, czynsz płacę światu. Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył, wieczność pamiętam przed wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył, Rzym nazwał człekiem. Chcę mówić o zakorzenieniu i otwartości. Tych dwóch przeciwstawnych ideach, które mają towarzyszyć naszemu przeżywaniu wolności, polskości i mają iść w parze. Zakorzenienie, dobrze je znamy, to świadomość własnych korzeni, własnej kultury, własnego języka, własnej historii. Ileż razy musieliśmy jej bronić, o nią walczyć. Otwartość to świadomość, którą wyraził Norwid w tym wierszu Moja Ojczyzna, że jesteśmy cząstką dziejów Europy, dziejów świata, że mając własny wkład, sami czerpiemy tak wiele z innych ludów i narodów, z którymi często jesteśmy skonfliktowani. Myślę tu o Białorusinach i Ukraińcach, którzy w 18 roku jeszcze nie byli w stanie wybić się na niepodległość. Ich wschodnie tereny znalazły się pod straszliwą okupacją sowiecką, a zachodnie w wolnej Rzeczpospolitej. Ale przecież już tu tkwił zalążek konfliktu, który później wybuchnie. A zatem zakorzenienie i otwarcie, przeżywanie patriotyzmu zakorzenionego bez otwarcia prowadzi do ciasnego szowinizmu i do sporów, a nieraz wojen. Przeżywanie otwarcia bez zakorzenienia będzie jakąś nową odmianą niesławnej pamięci internacjonalizmu, który dzisiaj we współczesnej europejskiej mentalności jest szalenie silny i któremu musimy się przeciwstawiać. Zakorzenienie i otwarcie czynią nas Polakami, chrześcijanami, ludźmi. A w każdym z nas, z ironią pisał Norwid, Polak wielki, ale człowiek mały. I trzecia rzecz, o której chciałbym dziś powiedzieć, to wolność wewnętrzna. My jesteśmy bardzo uwrażliwieni na sprawę wolności zewnętrznej. Nikomu nigdy nie udało się na dłużej zapanować nad naszymi duszami i sumieniami, nawet w czasach wielu pokoleń narodowej niewoli. W tej materii byliśmy wewnętrznie wolni i dlatego dzisiaj możemy się spotkać w wolnej ojczyźnie. Wolność zewnętrzna jest wartością w Polsce niedyskutowaną, chociaż Możemy się różnić w sposobach jej realizacji. Ale kiedy wczytujemy się w Ewangelię, Chrystus mówi przede wszystkim o wolności wewnętrznej. I tu chcę postawić pytanie, czy w naszej wolnej Polsce dziś jest mniej ludzi zniewolonych niż w czasach hitlerowskiej okupacji i niewoli komunistycznej? Czy dzisiaj w wolnej Polsce jest mniej ludzi uzależnionych od alkoholu, od narkotyków, od hazardu, od pornografii? Śmiem twierdzić, że jest ich więcej. I to jest dramat. Bo jak można mówić o wolnym kraju, którego obywatele są wewnętrznie zniewoleni? Jedne zniewolenia są ogólnie widoczne, inne bardziej subtelne i ukryte, ale wszystkie destrukcyjne. Te, które wymieniłem, są na ogół powszechnie nieakceptowane. Ale myślę o zniewoleniach, które niosą z sobą dobrobyt, polepszenie poziomu życia, na którym wszystkim nam zależy. Myślę o zniewoleniu konsumpcjonizmem. Myślę o zniewoleniu, które ostatecznie prowadzi do jakiejś smutnej redukcji człowieczeństwa skupionej na ekonomii. Chrystus wyzwala nas do wolności. Czy ta wolność, wolność wewnętrzna, jest na pierwszym miejscu? Mam wrażenie, że niestety nie. Teraz jeszcze Norwid. Pisał to w czasach niewoli zewnętrznej, kiedy nasi rodacy byli zsyłani na Sybir. Ale w swoim proroczym widzeniu dostrzegł problem, kiedy ten Sybir się skończy i kiedy z niego wrócą i kiedy przyjdzie wolność. I ta wolność może się okazać jeszcze gorszą Syberią. Dlatego tytuł tego wiersza: Syberię. Pod biegunowi nadzieju w odłogu, gdzie całe dnie niebo się zdaje przypominać Bogu, zimno i mnie wróciciesz. Kiedy i którzy i jacy śmiertelnych prób w drugą Syberię pieniędzy i pracy, gdzie wolnym grób. Lub pierw, czy obie takowe Syberie niewoli dwóch odepchnie nogą, jak stare Liberie wielki Pan Duch. Na koniec refleksja kogoś przynależącego do innej kultury, kto też doświadczył niewoli swojej własnej ojczyzny, ale przede wszystkim dostrzegał, jak Norwid, niebezpieczeństwo tej subtelnej niewoli wewnętrznej. Gibran Khalil Gibran, poeta libański. W bramach miasta i w waszych domach widziałem, jak biliście czołem, oddając cześć waszej wolności. Jak niewolnicy, którzy upokarzają się przed tyranem i chwalą go, choć on sam ich zniszczył. I moje serce krwawiło we mnie, bo wy będziecie wolni dopiero, gdy samo pragnienie dojścia do wolności stanie się dla was zbroją. I gdy wreszcie przestaniecie mówić o wolności jako o celu ostatecznym. Zaprawdę, to, co wy nazywacie wolnością, jest najsilniejszym z tych łańcuchów, tyle że jego ogniwa błyszczą w słońcu i olśniewają wasze czyny. Lub pierw, czy obie takowe Syberie niewoli dwóch odepchnie nogą, jak stare Liberie, wielki Pan Duch.